Witam Państwa, Kulisy Historii, kolejny odcinek realizowany przez Przystanek Historia w Warszawie, a jest ze mną dzisiaj pan profesor Stanisław Żerko, ekspert w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, także wykładowca w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, specjalista od spraw niemieckich, zwłaszcza od polityki międzynarodowej III Rzeszy, ale także też autor bardzo ciekawej broszury na temat roszczeń państwa polskiego wobec Republiki Federalnej Niemiec, która jest dostępna na stronach Instytutu Zachodniego i wszystkim zainteresowanym polecam przestudiowanie tej broszury pana profesora. Panie profesorze, dzisiaj...
Dzień dobry państwu.
Chcielibyśmy porozmawiać o polityce międzynarodowej Adolfa Hitlera, ale chciałbym zacząć od takiego pytania do pana profesora. Jak pan profesor tłumaczy fenomen następujący? Zrobiłem taką ankietę prywatnie wśród różnych wydawców, sprzedawców różnych książek. Ja nie zwracają uwagę na jedną rzecz. Wszyscy, absolutnie wszyscy z nich, że jeżeli w tytule książki pojawia się Adolf Hitler, tym bardziej na okładce, to ta książka się dużo lepiej sprzedaje niż bez Adolfa Hitlera w tytule lub na okładce. Jak pan ten fenomen ciągłej fascynacji Adolfem Hitlerem tłumaczy?
Jest też dużo książek o Stalinie i myślę, że również książki, które mają w tytule Józefa Wissarionowicza Stalina, czy jego współpracowników najbliższych, czy w ogóle historia stalinowskiego z ZSRR, również cieszy się wzięciem. Ale rzeczywiście książki o Hitlerze, znaczy książek o Hitlerze w polskich księgarniach jest chyba więcej niż w niemieckich księgarniach, a jest to chyba związane z jakąś taką, nie chcę użyć niezdrową fascynacją, ale po prostu zainteresowaniem tym okresem, a Hitler chyba żadna inna postać w dziejach XX wieku nie wpłynęła tak bardzo na polską historię jak Adolf Hitler. Właśnie pamiętajmy, że jedną z konsekwencji agresji niemieckiej z 1 września roku 1939 to jest także to, że po wojnie przez 45 lat Polska znajdowała się w sowieckiej strefie wpływów z narzuconym systemem represyjnym i z narzuconą niewydolną gospodarką rynkową, czego skutki odczuwamy po dziś dzień. Chyba nie do końca się też z konsekwencjami ekonomicznymi tej wojny nie uporaliśmy się.
No i teraz przechodzimy do spraw międzynarodowych, to znaczy widzenia przez Adolfa Hitlera i jego otoczenie całej polityki międzynarodowej. Jakie były założenia światopoglądowe owej polityki międzynarodowej Adolfa Hitlera?
Światopogląd Hitlera kształtował się w pierwszej połowie lat 20. i znalazł ukoronowanie w tej słynnej jego dwutomowej najpierw książce, później w jednym wydaniu publikowanym Mein Kampf. Ja tutaj po książka, która ostatnio ukazała się w polskim tłumaczeniu, ja od razu zaznaczę, że w trójnasób podziwiam profesora Eugeniusza Cezarego Króla, który po pierwsze przez tę fatalnie napisaną, skonstruowaną fatalnie książkę przebrnął, przeczytał, następnie ją przetłumaczył, a później opatrzył jeszcze przypisami. No tutaj akurat miał trochę utorowaną drogę, jeżeli chodzi o ten ostatni element, ponieważ już kilka lat temu, bodajże 6 lat temu lub 5, renomowany monachijski Instytut Zeitgeschichte właśnie wydał dwutomowe wznowienie Mein Kampf, które było w Niemczech bestsellerem, 3 wydania bodajże, czy do druki ukazały się, ale kupowano to głównie dla przypisów i dla obszernego wstępu. I tam właśnie to jest pierwszy zarys tej właśnie światopoglądu, ja w cudzysłowie używam słowa filozofii Adolfa Hitlera. Hitlera. Był to światopogląd niezwykle prymitywny, chaotyczny, niejasny, a do tego brutalny. I tam właśnie znalazło się to filozoficzne, w cudzysłowie, założenie niemieckiej wizji polityki zagranicznej, w której to wizji, no, tym punktem wyjścia było właśnie założenie, że sprawy międzynarodowe to jest walka narodów o byt, walka o przeżycie, walka o życie, a więc przeniesienie tych darwinowskich zasad zarówno na społeczeństwo, jak też na stosunki międzynarodowe. Z tym, że tam rzeczywiście jest bardzo dużo. Tam jest właśnie w Mein Kampf zarysowana ta koncepcja, zgodnie z którą celem przyszłej narodowo-socjalistycznej polityki granicznej miała być ekspansja na wschód, ale w kierunku ZSRR, właśnie na gruzach ZSRR, na gruzach pokonanego zbrojnie Związku Sowieckiego powstać miało to mocarstwo kontynentalne, przyszłe niemieckie mocarstwo. Dodam tylko, że o ile Mein Kampf jest, no, Mein Kampf tkwi w powszechnej świadomości jako ta książka programowa, to w roku 1928 Adolf Hitler napisał drugą książkę, nie zatytułowaną, dlatego nazywana jest drugą książką. Dopiero w roku 1961 wybitny amerykański historyk Gerhard Weinberg zdecydował się ten dokument z 1928 roku opublikować ze swym wstępem oraz z przepisami, a to może dla wielu osób będzie niespodzianka. Ta książka lat temu kilka, w roku 2017, ukazała się w polskim tłumaczeniu ze wstępem, krótkim wstępem, ale no, pozbawiona przepisów. I właśnie ta książka, druga książka, Hitler's Zweites Buch, druga książka Hitlera, jest poświęcona w większym właśnie stopniu problemu, no, właściwie w całości jest poświęcona problematyce międzynarodowej. Właśnie te historycy zadają sobie pytanie, dlaczego ta książka się nie ukazała wówczas w roku 1928, napisana została, powinna ukazać się w roku 1929 z różnych względów. Chyba chodziło o sprawy czysto wydawnicze. W 1929 rozpoczął się ten wielki kryzys, światowy kryzys gospodarczy, który w szczególnym stopniu dotknął Niemcy właśnie i który spowodował, że partia Hitlera z kilkuprocentowej partyjki stała się partią, która z wyborów na wybory uzyskuje masę nowych wyborców, miliony nowych wyborców. Hitler rzucił się w wir walki politycznej i ta książka pozostała w maszynopisie. Natomiast w roku 1933 dość nieoczekiwanie Hitler został szefem rządu. Chyba nie był zainteresowany tym, ażeby te szczegółowo opisane plany przyszłej ekspansji były ujawniane, ponieważ przez kilka lat, aż do roku 1939, ze względów taktycznych Hitler starał się przedstawiać jako postać, jako męża stanu, który jakby no nie wspomina już o tych swoich wizjach z Mein Kampf i jest politykiem, który chce realizować pokojową politykę, a jedyne, czego się domaga, no to jest wyrównanie niesprawiedliwości, wyrównanie krzywdy traktatu wersalskiego. Z tym, że muszę też zaznaczyć, że między wydaniem Mein Kampf, która to książka w więzieniu została napisana, pierwszy tom przynajmniej, w latach 20., na początku lat 20. Hitler prezentował wyraźnie inne poglądy, jeżeli chodzi o przeszłą politykę zagraniczną, i ta zmiana właśnie nastąpiła w latach 20., w pierwszej połowie lat 20. Dopiero w około roku 22-23 pojawiła się właśnie ta koncepcja przede wszystkim właśnie budowy na wschodzie, na gruzach Rosji sowieckiej, imperium niemieckiego, i to odejście od takiej typowej rewizjonistycznej polityki, gdzie atakowano traktat wersalski, domagając się, tutaj akurat Hitler uważał, że właściwie rewizja traktatu wersalskiego nie ma sensu, należy ten dokument zniszczyć, należy go całkowicie wypowiedzieć. Hitler był początkowo właśnie, on rozważał nawet, to jest ciekawe, w początkach lat 20. uważał, że jeżeli bolszewicy zostaliby odsunięci od władzy, to byłby możliwy nawet sojusz z tą przyszłą Rosją nacjonalistyczną. To się zmieniło już w Mein Kampf właśnie.
A no właśnie, panie profesorze, jak te poglądy Adolfa Hitlera na politykę zagraniczną się zmieniały? Jakiej ewolucji podlegały i od czego ta ewolucja zależała? Od jakich okoliczności?
Dwie rzeczy się nie zmieniły. Mianowicie pierwsze to jest przekonanie, że polityką międzynarodową rządzi, że za kulisami polityki międzynarodowej znajduje się międzynarodowe żydostwo i w różnych państwach Żydzi gdzieś tam jakąś rolę decydującą odgrywają w Wielkiej Brytanii, w Nowym Jorku, w Moskwie właśnie. Z tym, że to są różne formy właśnie panowania żydowskiego w świecie. Drugim takim, i to pozostało, drugim takim niezmiennym elementem hitlerowskiej wizji było przekonanie, że tym odwiecznym wrogiem Niemiec, narodu niemieckiego jest Francja. Natomiast atakował wówczas jeszcze Wielką Brytanię, ale już był wówczas przekonany, że naturalnym sojusznikiem będą Włochy, Italię, i to jeszcze zanim Mussolini doszedł do władzy w początkach roku 22. Już Hitler wyrażał przekonanie, że sprzeczności między Francją a Włochami są tak duże, że Niemcy to powinny wykorzystać, i Hitler posuwał się tak daleko, że wbrew całej niemieckiej, niemalże całej opinii publicznej, twierdził, że w tej sytuacji w imię przyszłego sojuszu z Włochami Niemcy powinny zrezygnować z aspiracji do południowego Tyrolu, które znajdowało się na obszarze Włoch jako górna Adyga, i było poddane dość brutalnej italianizacji, co wywoływało w Niemczech gwałtowne sprzeciwy. Przypomnę tylko, czy zaznaczę, że taką ciekawostką jest, że oburzony tym postulatem Adolfa Hitlera z partii na kilka lat, na pewien czas wystąpił Hans Frank, późniejszy generalny gubernator okupowanych polskich ziem. Drugim elementem, to jest właśnie ważniejszym może nawet, to było przekonanie, że takim naturalnym sojusznikiem Niemiec może być Anglia, może być Wielka spryt tania. Hitler tu jest całą konstrukcję zbudował, w której chciał przekonać i siebie, i czytelników, że Wielka Brytania, w interesie Wielkiej Brytanii leżałoby odejście od z tej starej zasady równowagi sił, balance of power, ponieważ twierdził rzekomo, że owszem, Wielka Brytania zwalczała to najbardziej dominujące na kontynencie mocarstwo, a więc najpierw Habsburgów, później Francję, później Rzeszę Wilhelmińską, ale tylko dlatego, że te kolejne kontynentalne europejskie imperia byłyby w stanie zagrozić interesom zamorskim Wielkiej Brytanii. On tymczasem uważał, że w imię sojuszu z Wielką Brytanią Niemcy powinni odejść od ekspansji zamorskiej, porzucić marzenia o koloniach w Afryce zwłaszcza, powinny za duży błąd wilhelmińskich Niemiec uważał on podjęcie próby wyścigu z morskich zbrojeń z Wielką Brytanią i był też przekonany, że tutaj jest dość wyraźne można wyznaczyć pewne rozgraniczenie stref wpływów, mianowicie Niemcy skoncentrowałyby się na ekspansji kontynentalnej w kierunku wschodnim po pokonaniu czy wyeliminowaniu Francji w kierunku ZSRR. On pisał w Mein Kampf i później w tej drugiej książce, że tam leżą kolonie niemieckie, nie w Afryce, ale właśnie na wschodzie, w europejskiej przynajmniej części ZSRR. I też chciał wierzyć, że dla Wielkiej Brytanii teraz głównym rywalem nie jest już najsilniejsze mocarstwo na kontynencie europejskich, tylko Stany Zjednoczone. I to było w dużym stopniu uzasadnione, ponieważ część opinii publicznej brytyjskiej wówczas wyrażała przekonanie, że to właśnie Stany Zjednoczone zagrażają globalnym wpływom Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, przypomnijmy, w okresie międzywojennym, a zwłaszcza w latach 20. była odpowiednikiem późniejszego powojennego supermocarstwa. Hitler był przekonany, że uda mu się Wielką Brytanię do tego sojuszu przekonać i zresztą on wobec Wielkiej Brytanii czuł pewien rodzaj podziwu w latach 20. przynajmniej, mianowicie podziwiał te bezwzględne metody, jakimi Wielka Brytania zbudowała swoje imperium zamorskie. O Polsce kilka razy w Mein Kampf wspomniał, ale tutaj ta jego koncepcja późniejsza z lat 30. koncepcja sojusznicza jeszcze się nie pojawiała. On próbował to realizować dopiero w latach 30., zwłaszcza gdy po tych kilkuletnich próbach, po dojściu do władzy a roku 1933 Hitler przez kilka lat próbował zjednać sobie Wielką Brytanię jako sojusznika. Wierzył, tutaj jeden z niemieckich historyków podzielił politykę Hitlera wobec Wielkiej Brytanii w latach 30. na takie trzy fazy. Najpierw Hitler był przekonany, że uda mu się zrealizować swoje plany z Anglią, z Wielką Brytanią, a więc jako sojusznik. Później zaczynał być w połowie lat 30. przekonany, że Wielka Brytania jednak tak daleko nie pójdzie i przez 2-3 lata liczył, że Wielka Brytania przynajmniej da mu wolną rękę na kontynencie i nie będzie blokować jego ekspansji, a w roku 1937 już przekonał się, że Wielka Brytania jednak tych swoich dawnych koncepcji balance of power nie porzuciła i w żadnym stopniu nie da mu właśnie wolnej ręki na kontynencie europejskim. Jedyne, co Brytyjczycy w latach 37-38 zwłaszcza byli mu w stanie nie oferować, to jest appeasement, a więc o akceptowanie tych ograniczonych niemieckich żądań, ale pod warunkiem, że to będzie wszystko i pod warunkiem, że te właśnie regulacje traktatu wersalskiego odbędą się w sposób pokojowy, a później Niemcy włączą się do międzynarodowej współpracy z Wielką Brytanią, z innymi mocarstwami w duchu w pokojowym właśnie. Hitlera to nie interesowało, Hitler uważał, że to jest coś. On zresztą napisał w Mein Kampf, że odtworzenie, nawet odtworzenie granic niemieckich z roku 1914, a więc przed pierwszej wojny światowej, co było już czymś bardziej śmiałym niż koncepcje tradycyjnych rewizjonistów niemieckich w rodzaju Gustawa Stresemana, wybitnego niemieckiego ministra spraw zagranicznych w latach 23-29. On napisał, że to jest cel tak śmiesznie, mało ambitny, że po prostu nie wart jest życia ani jednego niemieckiego żołnierza. On chciał zrealizować coś zupełnie innego, a więc zdominowanie przez Niemcy kontynentu europejskiego, a jeżeli Wielka Brytania nie porzuci tej swojej polityki balance of power, to także wypchnięcie Wielkiej Brytanii z kontynentu, być może inwazja, ale jeszcze w roku 28 w tej właśnie książce on wówczas był przekonany, że Wielka Brytania dołączy jednak mimo wszystko do przyszłej III Rzeszy i tu napisał właśnie, że za lat kilkadziesiąt Niemcy, które już zbudują swoje europejskie imperium, lądowe imperium, że przyszłe pokolenie Niemców czekać będzie ten już decydujący, rozstrzygający pojedynek, walka zbrojna ze Stanami Zjednoczonymi. Uważał, że któreś z tych dwóch mocarstw, a więc przyszła Trzecia Rzesza, Imperium nazistowskie, niemieckie oraz Stany Zjednoczone, no są niejako skazane na podjęcie tego ostatecznego, decydującego pojedynku o to, który z nich stanie się hegemonem w skali światowej. Tutaj ja wspomniałem o wydawcy tej drugiej książki, o profesorze Gerhardzie Weinbergu. Przypomnę tylko, że jest jego autorstwa książka Wizje Zwycięstwa. Niewielka książka w lapidarny sposób przedstawiająca te cele wojenne i wizje i cele wojenne oraz wizje polityki zagranicznej ośmiu przywódców z czasów II wojny światowej. Tutaj obok Hitlera jest Mussolini, Churchill, Stalin, Roosevelt, De Gaulle, Chiang Kai-shek oraz generał Hideki Tojo. I o Hitlerze on też pisze, że tutaj trochę moim zdaniem naciągany sposób, bo to jest chyba nie udokumentowane dostatecznie źródłowo, ale profesor Weinberg jest przekonany, że w przyszłości ta zwycięska Rzesza skazana będzie na jeszcze jedną wojnę, na wojnę z Japonią, ze swoim sojusznikiem. Zresztą wątek japoński w Mein Kampf i w tej drugiej książce nie istnieje praktycznie, pojawia się, ale nie ma tamtej koncepcji sojuszu z Japonią. On na to wpadł, powiedzmy sobie w cudzysłowie, używając kolokwialnego języka, ten element pojawił się w pierwszej połowie lat 30. dopiero po dojściu Hitlera do władzy i w wyniku tych obserwacji właśnie, że tutaj Wielka Brytania wcale nie jest skłonna dać się hitlerowskiej Rzeszy zwerbować i tu właśnie głównie za sprawą Joachima von Ribbentropa pojawił się pakt antykominternowski z roku 1936, który był wymierzony wprawdzie w działalność międzynarodówki komunistycznej, nie w ZSRR, ale jednak wiadomo było, że chodzi o przecież o państwo bolszewickie, nie tylko o samą międzynarodówkę. Panowało powszechne przekonanie, że międzynarodówka komunistyczna, komintern jest jedynie instrumentem w rękach Stalina, ale właśnie pakt antykominternowski, zwany później państwami osi, gdy dołączyła faszystowska Italia w roku 1937, pełnił też pewne funkcje antybrytyjskie. Mianowicie, jeżeli Wielka Brytania zdecydowałaby się pozostać tym czynnikiem, który hamuje niemiecką ekspansję, to w ten sposób Hitler i Ribbentrop, to była głównie koncepcja Ribbentropa, stworzyć miano zagrożenie dla interesów brytyjskich nie tylko w Europie, ale także poprzez Italię w basenie Morza Śródziemnego i poprzez Japonię zagrożenie dla pozycji brytyjskich na Dalekim Wschodzie. Później Ribbentrop próbował, no niejako, nie chcę powiedzieć wbrew Hitlerowi, ale w roku 1939, w roku 1940 starał się zachęcić Hitlera do przekształcenia podpisanego we wrześniu roku 1940 już paktu trzech, Berlin, Tokio, Rzym, w pakt czterech, w pakt, w którym właśnie część wpływów, znaczy w której to konfiguracji Związkowi Sowieckiemu proponowano ekspansję w kierunku południowym, w kierunku Afganistanu, w kierunku Indii, w kierunku Środkowego Wschodu. Hitler jednak, jak się okazuje, nawet podpisując pakt Ribbentrop-Mołotow, był gdzieś tam w tyle głowy, jednak miał tę koncepcję wyprawy na wschód i już w połowie roku 1940 no, podjął wstępne decyzje o przygotowaniu tej swojej już w czasach w początkach lat 20. projektowanej wyprawie na wschód.
Panie profesorze, czy w NSDAP istniały inne koncepcje, czy też może jakieś koncepcje się ścierały z wizją polityki zagranicznej prezentowanej, później realizowanej przez Adolfa Hitlera? Czy po prostu jak przystało na dobrego dyktatora, to Hitler narzucał swoją wizję i obraz swojemu otoczeniu świata zewnętrznego?
W latach 20. zwłaszcza była dość popularna w szeregach NSDAP, w środowiskach związanych z tą tak zwaną lewicą nazistowską, z którą przez jakiś czas był związany Józef Goebbels, wizja, w której nazistowskie Niemcy powinny szukać porozumienia z Rosją bolszewicką, ze Związkiem Sowieckim i jakby stanąć na czele takiego ruchu międzynarodowego, który łączyłby te wszystkie ruchy narodowo-wyzwoleńcze i państwa, które kwestionują ten właśnie kapitalistyczny status quo. Tutaj bracia Trasser bohaterowie byli w to zaangażowani. Ten ruch jednak nie miał większych wpływów, a później, zwłaszcza po dojściu Hitlera do władzy, został praktycznie wyeliminowany. Można też wymienić te różne środowiska, które uważały, że właściwie Niemcy powinny kontynuować swoją imperialną politykę, ale bardziej w duchu takim tradycyjnym, w duchu wilhelmińskim, a więc to jest, ekspansja, powrót do wielkomocarstwowej, agresywnej polityki, ale nie na taką wielką skalę, jak to Hitler zarysował w Mein Kampf. Właśnie to było coś więcej niż taki klasyczny rewizjonizm Republiki Weimarskiej, ale to była wizja Niemiec jako hegemona w Europie. I właśnie takim przedstawicielem tej wizji był chociażby Hermann Göring, który uważał, że który jeszcze w ostatnich dniach przed wybuchem, przed niemiecką napaścią na Polskę pod koniec sierpnia Hitlera próbował przekonać, że jednak tej wojny z Polską się nie uda zlokalizować, że wielkie jej mocarstwa zachodnie nie pozostaną bierne i że ta wojna lokalna, wojna niemiecko-polska, polsko-niemiecka może się przekształcić w wojnę światową. Hitler odpowiedział, że on w całym swoim politycznym życiu grał wabank, jest hazardzistą, tutaj także zagra wabank. Zastępca Ribbentropa, ówczesny Ernst von Weizsäcker, mniej więcej w tym samym czasie w swym dzienniku zapisał, że jeżeli Niemcy, on był antypolsko nastawiony, to był taki typowy nacjonalista niemiecki starego stylu, ale był przekonany, jeżeli nawet mając pakt z ZSRR Niemcy zdecydują się Polskę zaatakować, to mocarstwa zachodnioeuropejskie nie pozostaną bezczynne. I on zapisał w swoim dzienniku znamienne słowa, że to się zakończy finis Germania, czyli końcem Germanii, końcem Niemiec. Natomiast i wydaje się, że w roku 1939, mimo paktu Ribbentrop-Mołotow, zdecydowana większość niemieckiej generalicji, dyplomatów niemieckich, chyba nawet włącznie z Ribbentropem, obawiało się, że ta wojna się przekształci w drugą wojnę światową. Hitler jednak komuś innemu powiedział wówczas właśnie pod koniec sierpnia roku 1939 w nawiązau do Fryderyka Wielkiego, które swe panowanie rozpoczął od wypowiedzenia wojny Austrii, wojny o Śląsk, to były dwie wojny śląskie. Hitler powiedział, że on chce mieć swoją pierwszą wojnę śląską. W Mein Kampf i w swojej drugiej książce on zresztą pisał, że te jego zwycięstwa to będzie cała seria wojen. Koniec jednej wojny oznaczać będzie wojnę następną, która prowadzić miała właśnie do zrealizowania tej zarysowanej w Mein Kampf wizji. Po roku 1939 nawet w Niemczech chyba nie widziano, czy nie było pewności, czy Hitler będzie rzeczywiście realizował swe cele Kampf tutaj za granicą. Panowało też w dużej części środowisk przekonanie, że to jest taka właściwie książka w młodości napisana, że Hitler dojrzał, dorósł, wyrzekł się tych swych radykalnych wizji w dziedzinie polityki zagranicznej zwłaszcza, a temu sprzyjała ta właśnie pokojowa retoryka, którą Hitler nader chętnie się posługiwał, nie tylko on. Zresztą ja przypomnę, że podczas tej pierwszej wizyty niemieckiego nazistowskiego dygnitarza w Polsce, już po podpisaniu tej tej polsko-niemieckiej deklaracji ze stycznia roku 26, pół roku później w czerwcu 34, do Polski przybył minister propagandy dr Goebbels, który wygłosił odczyt o pokojowych celach i pokojowym charakterze narodowo-socjalistycznej niemieckiej polityki zagranicznej. Hitler tymczasem w listopadzie roku 38 wystąpił przed takim kilkusetosobowym gremium złożonym z niemieckich czołowych nazistowskich dziennikarzy, publicystów, wydawców i on tam zdumiewająco szczerze wyznał, że przez pięć lat zmuszony był, jak Katarynka, powtarzać te swoje zapewnienia o pokoju, ale teraz skończyło się to i nawet wyznał, że on się obawia, że w ten sposób nawet społeczeństwo niemieckie on uśpił w ten sposób. Społeczeństwo niemieckie, twierdził, było zanadto pokojowo nastawione. Co zresztą do pewnego, to znaczy inaczej, społeczeństwo niemieckie obawiało się wojny światowej, obawiało się wojny na dwa fronty, obawiało się tego z tak wielkim zadowoleniem i satysfakcją przyjęto mediację Chamberlaina w Monachium powitano w Niemczech, mieszkańcy Monachium, mieszkańcy tego miasta powitali go entuzjastycznie, co bardzo zirytowało Hitlera, a w roku 1939 pod koniec sierpnia i 1 września w Niemczech panowała atmosfera, która w niczym nie przypominało entuzjazm Niemców z roku 1914. Ten entuzjazm, że Niemcy zostały na wojnę niejako wciągnięte do wojny, zostały.
Panie profesorze, czy Adolf Hitler pozostał wierny swojej wizji świata, polityki zagranicznej po 1933 roku, kiedy doszedł do władzy i zaczął tą władzę realnie sprawować?
Tu właśnie, jak już wspomniałem, należy rozróżnić pomiędzy przemówieniami Hitlera, a tymi jego wypowiedziami w gronie mniejszym już, gdzie tutaj takim cennym źródłem są dzienniki Goebbelsa. Wprawdzie te dzienniki były pisane z myślą, że kiedyś tam po tym ostatecznym zwycięstwie opublikowane zostaną, więc tutaj Goebbels się też fryzował jako taki najwierniejszy współpracownik Hitlera, ale tam są zawarte niektóre wyznania Hitlera. Wszystko na to wskazuje, że autentyczne. I to właśnie wypowiedzi Hitlera z lat 30., z połowy lat 30., z drugiej połowy lat 30., i właśnie Hitler te wypowiedzi, Goebbels te wypowiedzi komentował z entuzjazmem, właśnie twierdząc, że Hitler powiedział mu, że te zbrojenia są po to, ażeby później te wizje zrealizować. Pisał zwłaszcza tutaj, nie ukrywał, że celem ma być inwazja na wschód. Inwazja na wschód, wyprawa na wschód z udziałem także Polski. Goebbels bowiem, podobnie jak Hitler, odczuł szacunek do Józefa Piłsudskiego i rzeczywiście wierzono, że Polska zacznie jednak okazywać większe niż zwykle zainteresowanie tą ofertą. Później Hitler modyfikował swe stanowisko w wielu sprawach. Mówiłem o ewolucji jego poglądu na rolę Wielkiej Brytanii, mówiłem o pojawieniu się tego czynnika i japońskiego Kiego, japońskiego, historycy nie są zgodni, czy rzeczywiście w roku 1939, zawierając ten układ ze Stalinem, Hitler porzucił swoją dawną antysowiecką, antybolszewicką koncepcję. Część historyków uważa, że to był układ wymuszony, a niektórzy, autor znanej zresztą książki w Polsce Hitlera Pogląd na świat, nieżyjący już profesor Eberhard Jekel, sformułował nawet taką opinię, że pakt ze Stalinem Hitlerowi był potrzebny głównie ze względów wewnętrznych, mianowicie chciał jakby przekonać społeczeństwo niemieckie, swoich współpracowników wojskowych, zwłaszcza, że jeżeli Niemcy mają pakt o nieagresji z ZSRR, a zwłaszcza ten, no on tego oficjalnie nie mówił, ale wielu się domyślało, że jest jakiś tajny załącznik, przecież, że mocarstwa zachodnie nie zaryzykują udzielenia Polsce wsparcia i Niemcom wojny nie wypowiedzą. To tutaj mamy całe tomiki zapisków Hitlera, tak zwane rozmowy przy stole, które też zostały po polsku wydane lat temu, kilkanaście już chyba, także inne zbiory zapisów tych właśnie rozmów wieczornych Hitlera w gronie zaproszonych gości, swych współpracowników, Arek, to jest kopalnia informacji, ale one też zawierają mnóstwo takich przekazów sprzecznych. To jest często taka, no, taki nietłumiony strumień świadomości. Hitler zabierał głos wówczas na wszystkie możliwe tematy i w zależności od dnia, od nas troju potrafił wyartykułować wzajemnie sprzeczne poglądy na jakąś tam sprawę, nawet w dziedzinie spraw zagranicznych. Na przykład w roku 1942 w pewnym momencie, on zawsze, wydaje się, żałował tego, że nie udało mu się pozyskać Wielkiej Brytanii, a w roku 1942 wyznał, że to jest, no, coś absurdalnego, że on jest sprzymierzony z Japonią, która likwiduje, atakując pozycje brytyjskie w Azji Południowo-Wschodniej, że on niejako pośrednio przyczynia się do tego, że pozycje białego człowieka są atakowane skutecznie przez rasę żółtą. Ja spotkałem się z taką opinią, że nie sprawdzałem tego, ale to też profesor Weinberg gdzieś napisał, że gdy po zawarciu paktu antykominternowskiego powstało Towarzystwo Przyjaźni Niemiecko i Japońskiej, no Hitler także miał bardzo daleko idące zastrzeżenia z powodów rasowych właśnie. Czy ten kierunek jest rzeczywiście właściwy, ponieważ rasizm ten posunięty do absurdów nacjonalizm, przechodzący nie tylko w antysemityzm, ale w rasizm generalnie, był istotą tej właśnie, w cudzysłowie, filozofii Adolfa Hitlera oraz istotą jego polityki zagranicznej w latach 30., w okresie II wojny światowej i jego wizji polityki zagranicznej właśnie.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Liczę na jakąś debatę w najbliższym czasie w Warszawie i że będzie pan mógł w niej uczestniczyć. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był dzisiaj pan profesor Stanisław Żerko, ekspert w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, a także wykładowca w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, znawca spraw niemieckich.